Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Gmina miasta Toruń podpisała wstępną warunkową umowę inwestycyjną na realizację programu Mieszkanie Plus. W jej ramach powstanie ponad 300 mieszkań. Umowę podpisali w sobotę prezydent Torunia Michał Zaleski i wiceprezes zarządu BGK Nieruchomości SA Bartłomiej Pawlak. Przedsięwzięcie, jakiego podejmuje się Toruń, będzie w programie Mieszkanie Plus pierwszym realizowanym od podstaw, mówił podczas konferencji prasowej wiceprezes BGK Nieruchomości Bartłomiej Pawlak.
Projekt toruński to jest pierwszy projekt, który zaczynamy od podstaw. Nic nie było tutaj wcześniej, dopóki nie podpisaliśmy listu intencyjnego i dopiero od tego momentu zaczęliśmy rozmawiać o tym, co w ramach Mieszkania Plus moglibyśmy zrobić razem. W związku z tym w przeciągu naprawdę niespełna 3 miesięcy doszliśmy do takiego etapu, kiedy mogliśmy podpisać warunkową umowę inwestycyjną, która określa, na jakich zasadach już konkretnie będziemy ten projekt realizować, w jakim terminie i kto będzie na jakich zasadach w tym programie partycypował.
Przy podpisaniu umowy obecna była także wiceminister edukacji Marzanna Drab, która podkreśliła, że Toruń jest pionierem realizacji programu Mieszkanie Plus.
To jest bardzo dobra informacja dla Torunia, ale przede wszystkim dla Polski, dlatego że rzeczywiście będą to mieszkania po przystępnej cenie, takie, które będzie mogła przeciętna rodzina wynajmować i to jest tak naprawdę rozszerzenie możliwości lokalowych dla rodzin we właściwym standardzie. Także jest to rzeczywiście w ogóle nowa formuła i gratuluję panu prezydentowi i miastu podjęcie takiej decyzji, zorganizowanie tego w bardzo krótkim czasie, bo myślę, że będzie to również taki program jakby aż pilotażowy na podstawie właśnie tej inwestycji, która będzie odbywała się w Toruniu. Inne podmioty, inne samorządy będą mogły się uczyć i korzystać, także uczmy się od najlepszych. Gratuluję jeszcze raz.
Realizacja projektu nastąpi na warunkach uzgodnionych w umowie ostatecznej, która ma być doprecyzowana do końca września bieżącego roku. Uchwałę w sprawie Narodowego Programu Mieszkaniowego rząd przyjął pod koniec września ubiegłego roku. Jedną z jego składowych jest program Mieszkanie Plus, w którego ramach oferowane będą mieszkania na wynajem z opcją dojścia do własności. Politycy Platformy Obywatelskiej w całym kraju prowadzą akcję referendalną w sprawie reformy edukacji. Polega ona na zbieraniu podpisów pod wnioskiem o zatrzymanie zmian wprowadzających nową strukturę szkół. PO liczy na to, że obywatelski głos i nacisk opinii publicznej sprawi, że rząd wycofa się z wdrożenia reformy edukacji. Poseł Jacek Kurzępa z Sejmowej Komisji Edukacji ocenił, że akcja referendalna Platformy to wzbudzanie chaosu, będące tylko i wyłącznie zabiegiem politycznym, który jest nieuzasadniony merytorycznie i formalnie. Polityk przypomniał też, że społeczeństwo czekało na reformę wiele lat.
To jest oczekiwanie społeczne, które zostało wyartykułowane wiele lat temu, w momencie, gdy zbieraliśmy podpisy dotyczące prawa rodziców do decydowania o kierowaniu dzieci 6-letnich do szkół. I wówczas Platforma miała zupełnie odrębne zdanie, zarówno co do istoty referendum, jak i zmieliła, mówiąc potocznie, głosy zebrane w toku zbiórki społecznej podpisów. Wobec powyższego zupełnie niewiarygodnie wygląda w tej chwili jako ci, którzy podejmują próbę zebrania podpisów.
O tym, czy referendum edukacyjne się odbędzie, zdecyduje Sejm. Poseł Jacek Kurzępa podkreślił, że na to jest jednak zdecydowanie za późno, bo ustawa została już przyjęta. Pomysłodawcą referendum jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. Inicjatywę wspierają też m.in. ruch Rodzice przeciwko reformie edukacji czy Koalicja Nie dla chaosu w szkole. Rząd we współpracy z firmami transportowymi chce zmian w unijnych przepisach o delegowaniu pracowników. Do europosłów trafiły już propozycje poprawek w tej sprawie. Chodzi o zapisy dyrektywy, które nakazują polskim firmom opłacanie pracowników zgodnie z przepisami krajów, przez które przejeżdżają. Transportowcy sprzeciwiają się m.in. konieczności rejestrowania kierowców w tamtejszych systemach ubezpieczeń społecznych i przechodzenia na umowę o pracę zgodną z tamtejszym prawem. O sprawie napisał jeden z portali. Maciej Wroński, dyrektor Biura Prawnego Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, podkreślił, że wprowadzenie przepisów o pracownikach delegowanych to dyskryminacja polskich pracowników.
Nasz wniosek sprowadza się do tego, że transport drogowy powinien być wyłączony z dyrektywy o delegowaniu pracowników, natomiast możemy dyskutować na temat odrębnej zupełnie regulacji dla pracowników wysokomobilnych, jakimi są kierowcy, ale także na przykład piloci wycieczek, ale także na przykład konduktorzy, ale także wiele innych grup zawodowych, która po prostu w swojej pracy zawodowej nie jest delegowana na stałe na terytorium konkretnego państwa, natomiast znajduje się w ciągłym ruchu. Dyrektywa o delegowaniu zupełnie nie pasuje dla tych grup zawodowych i wręcz przysporzy bardzo wiele kłopotów, a w ostateczności wypchnie nas z tego rynku.
Polskie propozycje poprawek do unijnej dyrektywy mają trafić do Komisji Europejskiej w przyszłym tygodniu. Stan ubezpieczeń rolnych w Polsce jest niezadowalający, powiedział wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki. Wiceszef resortu rolnictwa podkreślił, że liczba rolników ubezpieczających swoje uprawy jest zbyt mała. Dodał, że rozumieją oni potrzebę ubezpieczeń, ale nie chcą płacić zbyt wysokich stawek. Brakuje także towarzystw ubezpieczeniowych, które chcą zajmować się taką działalnością. Powodem są m.in. trudności formalne oraz brak konkurencyjnych ofert. Zdaniem wiceministra Jacka Boguckiego, firmy obawiają się, że mogą stracić na takiej działalności.
W Polsce od lat nie udało się zbudować systemu ubezpieczeń rolnych, który z jednej strony byłby systemem dla rolników dostępnym, a więc wysokość składek byłaby na tyle niska, iż stać byłoby po prostu rolników na ubezpieczanie swoich upraw, a z drugiej strony firmy ubezpieczeniowe niechętnie wchodzą w system ubezpieczeń rolnych. Do ubiegłego roku było to tylko 3 towarzystwa ubezpieczeniowe. W tej chwili jeszcze kolejne 2 przystąpiły. Tym niemniej ta oferta jest często dla rolników nie do przyjęcia, ponieważ stawki za pełny pakiet ubezpieczeń potrafią sięgać 30% sumy ubezpieczenia. Przy takiej wysokości to trudno mówić o sensowności ubezpieczenia.
W tym roku na dopłaty do składek ubezpieczenia zabezpieczono w budżecie ponad 4-krotnie więcej pieniędzy niż w ubiegłym roku, ponad 900 milionów złotych. Nowe przepisy mają pozwolić rolnikom na wykupienie polisy ubezpieczenia od całego pakietu ryzyk z dotacją w wysokości do 65% stawki ubezpieczenia. W pakiecie mieści się 10 ryzyk, m.in. susza, przymrozki czy skutki przezimowania. Polska chce przynajmniej 2-krotnie zwiększyć eksport gazu na Ukrainę. Chodzi o porozumienie między polskim operatorem sieci gazowo-przesyłowych a ukraińskim Naftogazem. Dotyczy ono rozbudowy interkonektora między Polską i Ukrainą. Obecne możliwości przesyłania gazu na Ukrainę wynoszą 1,5 miliarda metrów sześciennych. Polska chce je zwiększyć do 5-6 miliardów metrów sześciennych. Perspektywie do 2020 roku. O sprawie napisał nasz dziennik. Minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, podkreślił, że plan ten jest możliwy do zrealizowania.
Po polskiej stronie w zasadzie bardzo niewiele potrzeba, żeby ta możliwość stała się rzeczywistością. Po stronie ukraińskiej trzeba zbudować 120 kilometrów nowego gazociągu, połączyć przejście graniczne w Hermanowicach z pierwszym magazynem gazu po stronie ukraińskiej. Te rozmowy się toczą, one nie przebiegają łatwo, dlatego że po stronie ukraińskiej jest prowadzona reorganizacja w sensie formalnym sektora gazowego.
Współpraca Polski z Ukrainą nie podoba się Rosji. Moskwa twierdzi, że kontrakt polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa z Ukrainą ma charakter polityczny i jest wymierzony przeciwko Kremlowi. Według Rosji sprawie zwiększenia eksportu powinny przyjrzeć się instytucje unijne. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu rozpocznie się dyskusja nad dezyderatem do rządu z pytaniem o plany dotyczące prawnego wzmocnienia ochrony życia. Chodzi o projekt ustawy Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Dokument ten został złożony w trybie ustawy o petycjach w połowie września ubiegłego roku. Od tamtego czasu leży w zamrażarce Komisji do Spraw Petycji. O sprawie napisał nasz dziennik. Poseł Jacek Świat, który jest odpowiedzialny za sformułowanie treści dezyderatu, podkreślił, że dalsze losy projektu zależeć będą od stanowiska rządu.
Czeka nas wielka praca nad świadomością, nad społeczną i również nad opieką, nad rodziną, nad matkami. I o tę pracę wielką chcemy przede wszystkim zapytać, bo myślę, że to jest istota sprawy. Bo przecież nie jest problemem uchwalić ustawę, ale problemem jest to, by ona była przestrzegana, powszechnie aprobowana, by była trwała, by jakieś zawirowanie polityczne w przyszłości nie doprowadziły do dramatu, do radykalnej zmiany naszego ustawodawstwa. I to jest coś, co chcemy wspólnie z rządem przedyskutować.
Projekt autorstwa Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia nowelizuje przepisy ustawy aborcyjnej z 1993 roku, znosząc dotychczas obowiązujące przesłanki aborcyjne. Zakłada pełną ochronę życia. Wprowadza także m.in. zakaz sprzedaży i reklamy środków poronnych. Dokument zobowiązuje ponadto państwo do zapewnienia pomocy materialnej i opieki rodzinom wychowującym chore dzieci oraz matkom, których dzieci zostały poczęte w wyniku czynu zabronionego. Ponad 6 tysięcy osób poparło już petycję Centrum Życia i Rodziny dotyczące ochrony dzieci przed seksualizacją i propagowaniem w szkołach treści genderowych. Jedna z nich skierowana jest do szefa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza. Chodzi o wycofanie się ZNP z zaangażowania w koalicję na rzecz działań antydyskryminacyjnych. Poseł Piotr Uściński z Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, który włączył się w inicjatywę, zwrócił uwagę, że działalność koalicji budzi kontrowersje.
No jeżeli spojrzymy, o co chodzi w tej koalicji antydyskryminacyjnej, to obok ZNP jest tam kilkadziesiąt organizacji. W większości to są organizacje typu genderowego, typu homoseksualnego, wspierania przyjaciół, homoseksualizmu itd. I to są niebywałe rzeczy. Tam są organizacje, które już teraz odpowiadają za deprawację w polskich szkołach. I my chcemy to pokazać.
Centrum Życia i Rodziny wystosowało też apel do minister edukacji Anny Zalewskiej, by w szkołach chroniono dzieci przed m.in. genderową propagandą. Podpisy pod petycjami można złożyć na stronie internetowej pod adresem www.brońmydzieci.pl. Niemiecki dziennik Die Welt uznał reelekcję Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej za błąd, który pogłębi podziały w Unii Europejskiej i w Polsce. Zdaniem komentatora gazety, Warszawa zemści się za porażkę poniesioną w Brukseli. To nie był dobry tydzień dla Europy, to było fiasko. Na krótko przed uroczystym szczytem z okazji 60. rocznicy traktatów rzymskich Unia Europejska jest głęboko podzielona, ocenia komentator w internetowym wydaniu gazety. Odnosząc się do zapowiedzi kanclerz Niemiec Angeli Merkel, że przygotowywana z okazji jubileuszu deklaracja rzymska ma być sygnałem jedności, autor wyraża opinię, że postulowana jedność jest chimerą. Politolog dr Aleksander Kozicki zwraca uwagę, że w Unii Europejskiej mamy do czynienia z sytuacją, w której silne państwa tworzą dyktat nad słabszymi.
Najbardziej widocznym tego przejawem była kwestia zdefiniowania różnych prędkości. To jest namacalnie widać, iż mamy do czynienia z liderami, którzy tworzą Europę według własnego poglądu na tą kwestię, nie licząc się tak naprawdę, dezawuując i spychając na margines tych słabszych. Oczywiście zawsze powstaje dylemat, czy należy trzymać się z tymi silnymi i bezkrytycznie przyjmować to, czego oni żądają w zamian za jakieś tam pożytki, czy też manifestować swój sprzeciw. Tutaj zdania oczywiście zawsze będą podzielone. To są dwie szkoły myślenia o polityce.
Projekt Europy różnych prędkości forsowany przez Berlin, Paryż i Rzym odrzucany jest przez Europę Wschodnią. W ocenie Die Welt państwa tego regionu obawiają się, że ten, kto nie uczestniczy, ten odstawiony zostanie na boczny tor, także finansowo. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.